Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Jak wspominał Rogalin, Edward hrabia Raczyński, prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie.
No, Rogalin to jest dla nas cudowne miejsce, ojciec tyle opowiadał. Dla niego to było najcudowniejsze miejsce na świecie. To był kraj lat dziecinnych, to było miejsce, gdzie z matką miał najbliższy kontakt. Chodził tutaj po ogrodzie, z nią rozmawiał o różnych sprawach i w starszym wieku już bardzo źle widział. I czasami mówił, że leżał w łóżku i chodził sobie po Rogalinie. I wyobrażał sobie pokój po pokoju, po ogrodzie, tak sobie marzył i tak sobie znowu ten Rogalin odtwarzał w pamięci.
To jest relacja córki prezydenta Wirydiany Rejowej. Siedziba rodu Raczyńskich została przekazana przez Edwarda Bernarda Raczyńskiego Muzeum Narodowemu w Poznaniu. Powstała rodzinna fundacja imienia Raczyńskich, która ma charakter wieczysty. Pałac i park stały się ulubionym miejscem wypraw poznaniaków, w tym moich. Co tym razem podczas wizyty w Rogalinie mnie zaskoczyło? Otóż ukazał się w tych dniach piękny, okazały album wydany nakładem Muzeum Narodowego, a zatytułowany W cieniu rogalińskich dębów, z których wszak Rogalin słynie. Autorką albumu jest Ewa Leszczyńska, kierownik Muzeum Pałacu w Rogalinie. Na okładce albumu W cieniu rogalińskich dębów jest właśnie okazały dąb.
To jest fragment obrazu bardzo znanego, namalowanego w Rogalinie w 1907 roku przez Michała Wywiórskiego, bardzo częstego gościa tego miejsca, który pozostawił bardzo wiele pięknych obrazów, które ukazywały piękno rogalińskich okolic, zarówno parku, jak i rozlewisk nadwarciańskich, bo mamy też w galerii obrazów, gdzie na co dzień można obejrzeć właśnie ten obraz, o którym mówiłam, ale też właśnie dęby na rozlewiskach nadwarciańskich Wywiórskiego. To właśnie wchodząc do galerii w pierwszym momencie widzimy te dwa wspaniałe pejzaże. Ale oczywiście galeria zawiera olbrzymią ilość wspaniałych dzieł, a w tej chwili jesteśmy w wyjątkowym momencie, ponieważ od grudnia do czerwca w czasie remontu Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, którego jesteśmy oddziałem, na ten czas udało nam się tutaj powiesić w galerii 22 obrazy z 30, które na co dzień wiszą w Poznaniu, ale należą do Galerii Rogalińskiej. Czyli
wróciły na swoje miejsce.
Wróciły na swoje miejsce, czyli pierwszy raz od 1939 roku, kiedy galeria była demontowana w maju po to, żeby ją uchronić, żeby ją zabezpieczyć dzięki przezorności właścicieli. Te obrazy dopełniły to, co można obejrzeć w dużej sali galerii. To w tej chwili razem z tymi obrazami, które na co dzień wiszą w Rogalinie Malczewskiego, w sumie 45 najbardziej rozpoznawalnych dzieł tego artysty, ikonicznych, jak Błędne koło, które wisi w tej chwili koło Melancholii, jak Cykl zatrutych studni, jak wspaniały autoportret z Hiacyntem i szereg innych dzieł, również artystów, których na co dzień można oglądać w galerii, ale których prace są podzielone pomiędzy Galerię Rogalińską a Galerię w Poznaniu. To między innymi wspaniała praca Śnieg Juliana Fałata, to Mokra wieś Władysława Podkowińskiego, to pejzaże Kamockiego i dwie niezwykłe bajkowe prace Witolda Wojtkiewicza, Dzieci na schodach Olgi Boznańskiej. Nie przyjechały do nas tylko prace, które są szczególnie wrażliwe, czyli pastele. to są te słynne pastele namalowane przez Wyspiańskiego, ukazujące jego śpiące dzieci, czyli śpiącego Stasia i Mietka oraz dziewczynkę z dzbankiem. No i też wspaniałe tatrzańskie pejzaże Wyczółkowskiego. One w tej chwili odpoczywają w tak zwanej kwarantannie. I też brakuje jeszcze jednego obrazu, który się zachował z tej wspaniałej kolekcji rogalińskiej sprzed wojny, która liczyła wtedy 466 prac. Więc z tego jeszcze nie przyjechało do Rogalina wspaniałe dzieło Orka Chełmońskiego, ponieważ muzeum razem z Muzeum Narodowym w Krakowie i Warszawie szykuje olbrzymią monograficzną wystawę tego artysty, która będzie w najbliższym czasie pokazywana na końcu właśnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Także to dzieło też jest w tej chwili poddawane i konserwacji, i badaniom. Też przed wojną wisiało w Galerii Rogalińskiej.
Album W cieniu rogalińskich dębów dedykuje pani wszystkim, dzięki którym rodowa siedziba Raczyńskich odzyskała swój dawny blask.
To jest efekt wieloletnich badań między innymi, ale też rzeczywiście to jest album, który pokazuje to, co udało się nam zrobić z pomocą naprawdę olbrzymiej rzeszy ludzi i od tego czasu, od 2015 roku, kiedy zakończyliśmy ten długi remont, cały czas uzupełniamy oczywiście ekspozycję o nowe przedmioty, o nowe wnętrza, które dopełniamy, ale oczywiście na to pracowała cała rzesza ludzi i to zarówno pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu, konserwatorów, ale też cała rzesza ludzi, którzy po prostu wygrali przetargi i uczestniczyli w tym wielkim dziele rekonstrukcji, rewaloryzacji tego wspaniałego założenia pałacowo-parkowego w Rogalinie.
Założenie pałacowo-parkowe. Właściwie nie ma pałacu bez parku i odwrotnie.
No to prawda, to zawsze były komplementarne elementy tworzące jedną spójną całość.
Kierownik parku Piotr Wilanowski.
Wymowa takiej siedziby była właśnie uzupełniana treściami, które kryły się właśnie w tych zielonych zakamarkach otaczających rezydencję. W Rogalinie ma on szczególną wymowę, ponieważ rodzina Raczyński sięgała do pradziejów. Wiekowe dęby z najstarszym dębem żyjącym w tej chwili w Polsce, który pamięta czasy rozbicia dzielnicowego. Przypisuje się mu wiek około 850 lat. Tworzyły taką aurę właśnie takiej archaicznej otoczki wokół rezydencji, na której na pewno rodzinie Raczyńskich zależało, bo obejmowali te dęby bardzo czułą opieką.
Ten najstarszy dąb rósł, ma potomka.
Tak, od kilku lat już w tej chwili rosną trzy rusy w Rogalinie. One wiekowo można powiedzieć, że są w tym samym wieku, mimo że dwa z nich to są bardzo małe roślinki, ponieważ one powstały metodą in vitro. To wspomógł tutaj Instytut Dendrologii pan w Kurniku, który ratował najstarsze linie genetyczne gatunków cennych dla polskich lasów. No i sięgając do tych najstarszych, i stąd wiemy, że właśnie rus jest dzisiaj najstarszym dębem, uzyskał właśnie sadzonki, które, no można powiedzieć w cudzysłowie, myślą o sobie tak jakby miały 850 lat, bo taki wiek jest przypisywany temu dębowi. To czasami ma dość kuriozalne takie wewnętrzne znamiona, ponieważ dąbek, który ma zaledwie trzy listki, potrafi już mieć żołędzie. Wiadomo, że to się w naturze nie zdarza. Taki wysiany myśli o żołędziach dopiero po około 30 latach wzrostu, a tutaj prawie że siewka, a już wytwarza żołędzie. Bo no, ten fragment rośliny dalej funkcjonuje i w pamięci genetycznej jakby miał 850 lat.
Ale poza tym te młode dąbki rokują dobrze, prawda? Nie widać, żeby marniały. Jak wchodzi się na teren parku okalającego pałac, to witają nas przy samym mostku.
No tutaj oczywiście na razie póki co wykazują bardzo dobrą kondycję, ale no jesteśmy pełni obaw. Słynna owieczka Dolly, która właśnie była sklonowanym organizmem, nie dożyła tego wieku, który zazwyczaj owca dożywa. i być może będzie podobnie z tymi dębami. No one są organizmami, które mają te 850 lat, więc dęby dożywają powiedzmy 1100, więc generalnie takie najlepsze egzemplarze tyle dożywają. Myślę, że w przypadku Rusa możemy o tym powiedzieć, że jest absolutnie wyjątkowy. A tą wyjątkowość oceniamy chociażby z tego względu, że mimo, że ma 850 lat, nadal zachował zdolność do wytwarzania właśnie tych nowych sadzonek z tych fragmentów komórek, które są pobierane z niego. Ponieważ tak naprawdę inne dęby, które w Polsce tej metodzie były poddane, metodzie rozmnażania, tracą tą zdolność w wieku powiedzmy 250 lat, to najlepsze w wieku 400 lat. A dąb rus ma dwa razy więcej i naprodukował tyle rusków, że pół kurnika jest tam zasiedlone właśnie w tych płytkach Petriego, jego sadzonkami. Także no, jesteśmy pełni nadziei, że te rusy, małe rusy tutaj jakoś dalej będą egzystowały.
Chociaż ja bym wolała, żeby to tak lech się rozmnażał i rozmnażał.
No, używamy tej nazwy, ale proszę się do niej nie przyzwyczajać. Dęby, lech Czech i Rus uzyskały te imiona dopiero po II wojnie światowej. My w zasadzie kontynuujemy tą tradycję, ponieważ one już są rozpoznawane pod tą nazwą. Ale dla Raczyńskich, którzy tutaj byli znacznie dłużej, te dęby nie nosiły imion. Oni szanowali te dęby zupełnie z innych przyczyn, nie musieli tworzyć jakiejś takiej otoczki, takiego produktu turystycznego, który miałby ściągnąć odwiedzających. Liczyli tylko na takie autentyczne zainteresowanie osób, które je odwiedzały. Dlatego ja do tej nazwy się jakoś tam nie przywiązuję. Używamy nazwy Rus, ponieważ to jest wskazanie konkretnego drzewa, ale tylko i wyłącznie pod tym względem. A jeżeli już kogoś, że tak powiem, ta nazwa Rus boli, to my zawsze mówimy, że w tym czasie była Ruś Kijowska i do tej tradycji się odwołujemy, utrzymując to imię Rus przy tym dębie.
Rośnie w Rogalinie Rus, najstarszy dąb w Polsce, a w Galerii Rogalińskiej podziwiany jest obraz Jana Matejki, dziewica orleańska. Celem jej życia było zdobycie niepodległości ojczyzny oraz uwolnienie jej spod panowania angielskiego. Dziewica orleańska jest to największe płótno Jana Matejki.
Największe dzieło Jana Matejki, jak mówił sam artysta, najbardziej religijny z jego obrazów. Obraz, który pełni w galerii funkcję, można powiedzieć, ołtarzową, bo galeria wygląda z zewnątrz jak świątynia, oczywiście świątynia sztuki, ale na tej ścianie wschodniej, czyli w tradycji chrześcijańskiej ołtarzowej, wisi właśnie to wspaniałe dzieło Matejki, które oczywiście od momentu zakupienia go pod koniec XIX wieku przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, twórcy Galerii Rogalińskiej, podnosiło rangę tej jego kreacji, dlatego że już wtedy uważano, że dzieła artysty powinny wisieć tylko w miejscach szczególnym dla Polski, czyli w zamkach królewskich, czyli na Wawelu, czy zamku w Warszawie, czy też może w sukiennicach krakowskich. Dzięki temu, że ten obraz tutaj trafił jeszcze przed pierwszą wojną, kiedy galeria była wybudowana i udostępniana publicznie, Wielkopolanie, poznaniacy mieli możliwość przyjeżdżania tutaj i podziwiania tego wspaniałego dzieła, które w zestawieniu z pracami Malczewskiego, jak również właśnie tymi wspaniałymi pejzażystami polskimi, dawały nadzieję, bo takie jest przesłanie obrazu Matejki, budziły dumę z tego, jakie mamy malarstwo w tym czasie. Po prostu to był najlepszy bodaj okres w malarstwie polskim.
Pałac Rogaliński przyciągał artystów, malarzy, pisarzy. Przyciągała też niezwykła pani domu, Róża Raczyńska, matka Edwarda. Jej portret stworzył w książce zatytułowanej Pani Róża. Ale najbardziej znaną książką Edwarda Raczyńskiego, nazywaną też Biblią Rogalińską, jest Rogalin i jego mieszkańcy.
Edward hrabia Raczyński. Rogalin i jego mieszkańcy. Miłośnikiem naszej przyrody i legendy osnuwającej nasze dęby tysiącletnie był Wyczółkowski. Na jego sztychach najstarsze drzewa rosnące w parku za pałacem mają za towarzyszy sylwetki brodatych żubrów.
Żubry mieszkały tutaj niezawodnie, w czasach, kiedy słynne weterany, nasze smukłe i młode, rosły bezimiennie w zwartej puszczy. Wyczółkowskiego nie pamiętam. Odwiedzać musiał rodziców, kiedy my z bratem byliśmy w szkole w Krakowie lub może już na uniwersytecie. Widywałem natomiast mniej słynnego pejzażystę, ale wiernego Rogalinowi malarza Wywiórskiego. Ulubioną kwaterą tego artysty, przyjemnego kompana, miłośnika dobrej kuchni, dobrego wina, był dom Stanisławowstwa Schubertów, opodal rogalińskich zabudowań gospodarczych. Schubert był do wybuchu I wojny światowej pełnomocnikiem mego ojca. W latach późniejszych osiadł we własnym majątku na północ od Poznania. Wywiórski korzystał skwapliwie z gościnności obojga i wysuszał im piwniczkę. U nas natomiast za czasów mej wczesnej młodości gościł Jacek Malczewski. Wspomnienie jego pobytu zatarło mi się w pamięci. Pamiętam go w latach późniejszych, kiedy odwiedzaliśmy państwa Malczewskich w ich domu pod Krakowem na zboczu wzgórza Świętej Bronisławy u stóp kopca Kościuszki. W Rogalinie Jacek zajmował natomiast całe ściany galerii. Zanim ją zbudowano, obrazy jego wisiały lub stały oparte na sztalugach w wielu pokojach. W naszej uczelni królowała jego melancholia, pokój pełen widm powstańczych. Melancholię symbolizuje postać owinięta czarnym szalem, siedząca na futrynie okna. Postać, nawiasem mówiąc, krótkopienna i gruba. Za model posłużyła artyście być może jedna z jego sióstr. Nas jako dzieci postać ta na przemian to śmieszyła, to gniewała. Pociągał nas natomiast inny obraz Malczewskiego, może dlatego, że malowany był tutaj i że miał za tło ciemną ścianę dobrze znanego nam lasu, widocznego znad pól folwarku pod lesie. Pouczano nas, że to Bór Królewski, to jest dawna polska królewszczyzna. Dojazdu od nas tam nie było i Bór Królewski, niczym Beklinowska Wyspa Umarłych, pozostał dla nas czymś uroczystym i zagadkowym. Malczewski pejzaż swój nazwał, zdaje mi się, tuman. Postać w kajdanach, z tumanu tego wyrasta mgliście, ale wyraźnie. To Polska, spętana, ale żywa. Myśleliśmy, albo raczej czuliśmy, podświadomie.
Fragment książki Rogalin i jego mieszkańcy czytał Mariusz Puchalski. Wojna odcięła rodzinę Raczyńskich od ich posiadłości. A co się działo w pałacu? Ewa Leszczyńska.
Nie wszyscy wiedzą, ale w czasie II wojny światowej w pałacu w Rogalinie funkcjonowała szkoła Hitlerjugend. Na szczęście pałac praktycznie nie był zniszczony przez Niemców, oni naprawdę drobne wprowadzili tylko zmiany. Jedną z najistotniejszych zmian było to, że zaorali dawny parter w ogrodzie na plac apelowy, ale to od razu zostało po przejęciu przez muzeum odtworzone. Natomiast problemem było to, że lewe skrzydło do 1966 roku zajmowała szkoła podstawowa. W prawym skrzydle mieszkali mieszkańcy i w wielu budynkach, które są częścią rezydencji. Natomiast korpus główny był łakomym kąskiem, jak wynika z dawnych notatek prasowych, z dokumentów. I tak naprawdę toczyła się swego rodzaju przepychanka, kto ma przejąć pałac. Od samego początku po wojnie starania o przejęcie pałacu podjęli dwaj kolejni dyrektorzy Muzeum, wówczas Wielkopolskiego jeszcze, potem przemianowanego na Narodowe w Poznaniu. Zdając sobie sprawę z tego oczywiście, jak ważny to jest obiekt dla kultury, dla historii Wielkopolski, jak to jest ważny też obiekt architektonicznie i jacy ludzie tutaj mieszkali. W związku z tym czynili starania właśnie o odzyskanie, ale równocześnie wiadomo, że i ówczesna milicja obywatelska chciała tutaj mieć wczasy i kolonie letnie dla dzieci by się odbywały, a równocześnie Związek Spółdzielców bardzo zabiegał, żeby z pałacu uczynić ośrodek wczasowy. Na szczęście dyrekcja muzeum była tak zdeterminowana, że w końcu w 1948 roku udało się przejąć, ale wtedy tylko korpus główny pałacu, ogród. No i tak naprawdę do 1966, a w zasadzie 1970, kiedy udało się ostatnich lokatorów z samego pałacu usunąć, tak to wyglądało, że tylko tą główną część pałacu można było zwiedzać.
Czyli pałac uniknął tego niebezpieczeństwa, żeby tu się odbywały wakacje pod gruszą, pod dębem właściwie.
No nie do końca, bo w lewym skrzydle, w którym funkcjonowała szkoła, były kolonie letnie, z tego co wiemy. Oczywiście pałac przy różnych wydarzeniach jeszcze w czasach stalinowskich był oblepiany różnymi jedynymi słusznymi plakatami i informacjami, na przykład o śmierci Stalina czy Bieruta. No i też wiemy, że dzieci były na przykład, no, były zobowiązane do śpiewania codziennie międzynarodówki i różnych innych pieśni tego typu. W każdym razie udało się w 70 roku, jak mówię, w zasadzie wyprowadzić z pałacu tych lokatorów, których tu nie powinno być. No ale już wtedy dla dyrekcji było jasne, że musi się rozpocząć duży remont pałacu, bo po prostu tego wymagał. Zaczęto przygotowywać pierwsze dokumenty, projekty, kosztorysy, no ale właśnie w 73 roku i w 74 pałac znalazł się jakby w strefie zainteresowań ówczesnych władz partyjnych, które postanowiły, żeby Rogalin był nie tylko muzeum, ale też takim ośrodkiem rekreacyjno-reprezentacyjnym dla ówczesnego KW. To spowodowało, że tak naprawdę no, część tych projektów była podporządkowana tej myśli. W efekcie w kolejnych latach spowodowało, że w zasadzie zostało trochę wnętrz w południowym skrzydle przebudowanych. Naruszone zostały, że tak powiem, częściowo piwnice w korpusie głównym. Niestety to zaowocowało w kolejnych co najmniej 20 latach do tym, że pałac zaczął się po prostu rysować w niektórych miejscach, bo to były rzeczy no, źle przeprowadzone.
To się wydaje dziwne, bo przecież była pracownia konserwatorska odpowiedzialna za te prace.
Wtedy proszę pamiętać, że nie było tak, że się wyłaniało najlepszą firmę, tylko po prostu była jedna firma, która zajmowała się konserwacją w Polsce z rozdzielnika, czyli pracownie konserwacji zabytków. Jak wiemy, te pracownie czasami rewelacyjnie działały. Były świetne pracownie dokumentacji. Dokumentacja dla Rogalina była bardzo profesjonalnie przygotowana. Natomiast problem polega na tym, że to były już czasy, kiedy można było pozyskiwać bardzo dobrą pracę za granicą. Polscy konserwatorzy byli rozrywani, jeździli, jak wiemy, i do dawnego DDR-u, i na teren Związku Radzieckiego, i do wielu innych krajów. W związku z tym dla Rogalina to oznaczało, że tutaj w tych czasach końca lat 70., kiedy tak naprawdę zaczęły się pierwsze prace, takie poważne od remontu lewego skrzydła pałacu, od odbudowy dawnej drewutni i wielu innych budynków, brakowało tu odpowiedniego nadzoru. Pracowali tu podwykonawcy, którzy tak naprawdę nie mieli przygotowania do prac konserwatorskich. I to spowodowało, że tak naprawdę pałac wprawdzie w tych bocznych częściach no, był remontowany, ale najgorsza sytuacja była w momencie, kiedy podjęto pracę w korpusie głównym. Te prace zaczęły się już stricte w 1987 roku i można powiedzieć, że zamiast takiego profesjonalnego, konserwatorskiego remontu w pewnym sensie zdewastowano te wnętrze.
Szczęśliwie przyszedł rok 1989.
Po przemianach politycznych w 1989 roku dyrekcja Muzeum Narodowego w Poznaniu była świadoma tego, że trzeba pozyskać duże pieniądze, żeby zakończyć te prace, no i żeby myśleć już o tym, żeby odtwarzać już nie tą ekspozycję, która była przed tym remontem w pałacu, która była tak naprawdę na początku jeszcze w latach 40. i 50. ekspozycją o charakterze ideologicznym, ale oczywiście z dużą częścią rzemiosła artystycznego. Potem ona się przekształciła w taką w zasadzie ekspozycję muzealną związaną z pokazaniem tego, co muzeum miało najcenniejszego z zakresu rzemiosła artystycznego, bo wtedy nie było miejsca na to w Poznaniu. I ta ekspozycja oczywiście wymagała przekształcenia, szczególnie od momentu powołania Fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
A rodzina Raczyńskich, kiedy to miała szansę się pojawić? W latach 60. chyba dopiero, prawda?
Mm-hmm. Otóż prezydent Edward Raczyński, prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, był jedną z tych osób, tych przedstawicieli polskiej emigracji, który uważał, że należy próbować jednak, pomimo sytuacji politycznej w Polsce, współpracować z Polakami, wysyłać swoje dzieci chociażby. I on dlatego podjął decyzję, że jego córki mają wyjechać już w latach 60. do Polski, bo mówi, jak mogę uczyć moje córki o Polsce, skoro one albo się urodziły przed wojną w Wielkiej Brytanii, albo też urodziły się już w czasie wojny, czyli nie było żadnych szans na to, żeby one Polskę poznały. Ale no, one mogły sobie na to pozwolić, bo miały brytyjskie paszporty. Natomiast generalnie oczywiście wpływu żadnego rodzina nie miała na to, co się tutaj po wojnie działo. Były oczywiście osoby, które robiły wszystko, żeby zachować jak najwięcej spuścizny po Raczyńskich. Wielce zasłużoną osobą był Antoni Tarociński, który pracował w Rogalinie przez 50 lat, od 1907 roku. Przetrwał wojnę, był przed wojną majordomusem, w czasie wojny sprawował taką cichą opiekę nad tym, co tutaj się działo i tak samo było po wojnie. On pracował...
Czy ten jego gabinecik to jest tuż przy drzwiach, jak się wchodzi do pałacu?
To jest ten pokój majordomusa, to jest pokój, który w taki sposób wyglądał tuż przed wojną i on jako ostatni przedwojenny majordomus na pewno tam urzędował, natomiast później on po wojnie został intendentem i on między innymi wiedział, gdzie są jeszcze pochowane w międzystropiach i w różnych skrytkach różne przedmioty rzemiosła artystycznego. Także to był człowiek, który razem z kilkoma osobami z muzeum próbował, chociaż częściowo jakby, zasygnalizować publiczności, jak wyglądał przedwojenny dom Raczyńskich.
A jak wyglądał pałac przed wojną, możemy prześledzić w albumie W cieniu Rogalińskich dębów. Zaczyna się on od rozdziału Rodowa siedziba Kazimierza i Teresy Raczyńskich 1770-1784. W 1766 roku Kazimierz Raczyński, zamożny szlachcic i pisarz wielki koronny, kupił Rogalin. Założenie w typu zwanym pomiędzy dziedzińcem a ogrodem rozplanowane zostało na krawędzi rozległej Doliny Warty. Tak okazałej kompozycji noszącej cechy stylu przejściowego pomiędzy późnym barokiem, rokokiem i wczesnym klasycyzmem odpowiadał równie hierarchicznie zaprojektowany i utrzymany w tej samej stylistyce pałac oraz jego wnętrze. Siedzimy przed albumem, jeszcze nie przeglądnęłyśmy go, ale na biurku ma pani też inną pracę, którą pani wysyła dokądś.
Tak, otóż w zeszłym roku we współpracy z takim stowarzyszeniem Lubliniana, Muzeum Narodowe w Poznaniu, zorganizowało w Paryżu konferencję poświęconą Galerii Rogalińskiej. Dzięki właśnie inicjatywie pana Leszka Kańczugowskiego, który jest współtwórcą tego stowarzyszenia Lubliniana i on jest bardzo aktywnym reprezentantem Polski, między innymi we Francji. Dzięki jego właśnie pomysłowi zawiązała się grupa badaczy francuskich, ale też naszej pani dyrektor do spraw naukowych muzeum, pani dr Marii Gołąb. No ja uczestniczyłam z racji tego, że pracuję w Rogalinie, też się galerią od lat zajmuję. W związku z tym mieliśmy możliwość przez dwa dni w pięknym budynku, wspaniałym budynku ambasady polskiej w Paryżu, a potem również w bardzo pięknej siedzibie Polskiej Akademii Nauk w stolicy Francji, odbyć tą dwudniową konferencję, która poruszała najróżniejsze aspekty dotyczące Galerii Rogalińskiej. Dla nas jako badaczy związanych z Galerią Rogalińską zawodowo było niezwykle ciekawie posłuchać tego, co mają do powiedzenia na temat obrazów, szczególnie francuskich, które wiszą w galerii, tamtejsi specjaliści. Także pokłosiem tej konferencji będzie publikacja w tym roku w języku francuskim wydana w Paryżu, natomiast w przyszłym roku ta sama publikacja pokonferencyjna będzie dostępna w języku polskim i to będzie wydawało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Także dwa referaty będą właśnie z naszej strony w tej publikacji, natomiast pozostałe będą referatami tych badaczy francuskich, których właśnie próbujemy bardzo zachęcić do tego, żeby odwiedzali Polskę, żeby poznawali nasze kolekcje. No a Galeria Rogalińska jest absolutnie unikalną kolekcją i jest pewnym takim dziełem całościowym, dlatego że to nie tylko przecież obrazy, które zebrał Edward Aleksander przez 50 lat swojego życia, ale to też myśl, która temu towarzyszyła i powstanie budynku, który mieścił tą kolekcję i który pozwalał jeszcze w czasach zaborów udostępniać to publiczności pozbawionej tej możliwości właśnie w tak swobodnej jak w innych zaborach. Zatem właśnie te dzieła Matejki, Malczewskiego, pejzaże polskie budziły taką nadzieję, zapoznawały tutejsze społeczeństwo też z nowościami w malarstwie i dlatego Edward Aleksander też nie unikał zakupów obrazów europejskich, a ponieważ w tym czasie wiadomo, że stolicą sztuki na świecie był Paryż, w związku z tym to właśnie tam co roku wyjeżdżał na salony do Paryża i tam przez 3 tygodnie uczestnicząc w tym wielkim artystycznym wydarzeniu przemieszczał się po tych salach, oglądał te tysiące, bo to były tysiące obrazów powieszonych na salonach i wybierał dla Rogalina pojedyncze, czasami kilka obrazów, które zasiliły ten gmach w Rogalinie. Także to myślę bardzo dobry początek dla badań, dla rozpowszechniania tego mało znanego w gruncie rzeczy dzieła, co też było pokłosiem oczywiście powojennej historii galerii i całego pałacu, bo wprawdzie to był oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale wiadomo, że ze względów politycznych galeria była rozproszona, nikomu nie zależało na tym, żeby podkreślać zasługi Raczyńskich, może poza oczywiście muzealnikami świadomymi, ale czasy były takie, że nie mogli mówić tego, co chcieli i robić tego, co chcieli. Dlatego to tak ważne jest, żeby tą galerię promować. No i też temu służy między innymi taki dwuletni program, który właśnie zrealizowaliśmy i owocem tego 2-letniego programu, na który to program pieniądze dostaliśmy z ministerialnego takiego dużego programu Kultura Inspirująca, dostaliśmy pieniądze między innymi na podróże studyjne i na budowanie sieci zaprzyjaźnionych instytucji, które mają ze sobą związek. Pod tytułem cały program Wielkopolska / Emigracyjna Europa. Po to, żeby pokazać, jakie są związki i jaki wpływ Wielkopolanie mieli na budowanie i na wnoszenie wkładu w kulturę europejską. To oczywiście takie wybitne postacie jak król Stanisław Leszczyński, stąd nasze wizyty m.in. w Lotaryngii, ale też w Księstwie Dwóch Mostów. To też oczywiście związki z Biblioteką Polską w Paryżu, to też związki z zamkiem w Montrezorze, ale też z Instytutem Polskim i Muzeum Generała Sikorskiego, którego współzałożycielem był Edward Bernard Raczyński, prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, a zarazem ostatni prawowity właściciel Rogalina. I żeby powiązać te wszystkie wątki, stworzyliśmy rodzaj szlaku kulturowego i z tym szlakiem można się zapoznać na stronie internetowej, która jest owocem właśnie tego programu, wielkopolskaemigracyjna.eu. To wszystko mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej Rogalin, czy na Facebooku, czy w aktualnościach, ale też przyjeżdżając do Rogalina w tej chwili, w budynku powozowni, ale nie w tej głównej części, gdzie można oglądać powozy, ale w bocznej partii, w takiej sali reprezentacyjno-edukacyjnej jest wystawa poświęcona Bibliotece Polskiej w Paryżu, ponieważ to właśnie Biblioteka Polska była partnerem strategicznym w naszym programie. Bez jej wsparcia nie moglibyśmy w ogóle ruszyć z tym projektem, a ponieważ biblioteka zawiera nadal wspaniałe zbiory i to nie tylko dokumenty, archiwalia, ale też wspaniałe dzieła sztuki. Tam jest osobny taki salonik poświęcony Mickiewiczowi, to tak naprawdę jedyne i najstarsze Muzeum Mickiewicza we Francji. I tutaj związek z kolei z naszym oddziałem w Śmiałowie, ponieważ Muzeum Narodowe w Poznaniu ma poza Rogalinem jeszcze 2 ważne rezydencje. To zamek w Gołuchowie i Pałac w Śmiałowie.
Chociaż tutaj pojedyncze wazy też można zobaczyć.
Tak, oczywiście, ale jak Gołuchów, to z kolei no właśnie Biblioteka Polska jest położona na Wyspie Świętego Ludwika, nieopodal Hotel Lambert, gdzie wychowywała się Izabela z Czartoryskich Działeńska, która stworzyła tę wspaniałą kreację, jaką jest zamek w Gołuchowie, który też można oczywiście zwiedzać. No a z kolei właśnie ten wątek związany z Mickiewiczem, który jak wiemy tak bardzo był związany z Wielkopolską, to z kolei element, który też wiąże nas właśnie z tym oddziałem w Śmiałowie, z Paryżem. Także szereg powiązań. To taka nasza propozycja, żeby może pojechać zwiedzać Europę nie według klucza takiego typowego, ale właśnie tymi śladami tych wybitnych Wielkopolan. To są naprawdę fantastyczne miejsca. No, zamek nad Loarą w Montrezorze, który od połowy XIX wieku należy do rodziny Branickich, Potockich, Rejów. To jest po prostu perełka.
I tam mieszka pani Wiridiana, prawda?
Pani Wiridiana z Raczyńskich, Rejowa, która jest tą osobą, jest córką prezydenta, która też razem z siostrami Katarzyną Raczyńską i Wanną z Raczyńskich, Dębińską, razem z ojcem podjęły tą decyzję, żeby powołać do życia Fundację imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, której rodzina przekazała wszelkie dobra, jakie były w ich posiadaniu przed II wojną. Także dzięki właśnie tej wspaniałej rodzinie możemy to wszystko dzisiaj oglądać. I pani Wiridiana właśnie przyjmowała nas razem ze swoją córką Cecylią w Montrezorze. To było niezwykłe przeżycie. To jest miejsce, gdzie można powiedzieć czas zatrzymał się. Ale są też takie miejsca, które, ja bym powiedziała, są trochę zapomniane, o których powinniśmy przypominać, chwaląc się takimi ludźmi jak Leszczyński, na przykład właśnie Niemcy w dawnym Księstwie Dwóch Mostów. Tam są stowarzyszenia miłośników Leszczyńskiego, czy w Lotaryngii, gdzie na każdym kroku naprawdę Leszczyński jest żywą postacią do dzisiaj. I warto to przypominać, warto pokazywać, dlatego że tak naprawdę te wypracowane przez Leszczyńskiego ideały, pomysły na to, jak uzdrowić Polskę, jak doprowadzić do tak zwanego wiecznego pokoju, on całe takie dzieło napisał, potem myślę, że bardzo zaprocentował w czasie zaborów, bo to był ten podobny sposób myślenia, jak przetrwać zabór i zachować tożsamość, bo w gruncie rzeczy przecież Leszczyński został w Lotaryngii osadzony po to, żeby inkorporować Lotaryngię do Francji. I tak jak na początku, jak przyjechał do Lotaryngii, to był oczywiście bardzo źle postrzegany, tak jak pod koniec życia był powszechnie wysławiany i do dzisiaj jest.
Kochany i podobno.
Kochany, tak.
A co się kryje pod sformułowaniem tajemnicze zakamarki w Pałacu w Rogalinie?
Otóż to te miejsca, których nie można po prostu tak sobie odwiedzić, tylko kupując bilet, trzeba zatrudnić do tego jednego z przewodników naszych. Nasze świetne koleżanki historyczki sztuki oprowadzają po tym lewym skrzydle pałacu, bo tak naprawdę zakamarki są przede wszystkim skupione w lewym skrzydle pałacu, czyli dawniej w skrzydle gościnnym. Tam między innymi jest pracownia malarza, w której mieszkał Malczewski, jak przyjeżdżał do Rogalina malować.
I to 20 lat, prawda? On tutaj
no,
przebywał.
On nie, aż tak długo nie. On z przerwami przyjeżdżał do Rogalina i tam najpewniej właśnie mieszkał, bo Raczyński myślał o wszystkim. Zanim powstała galeria, to w lewym skrzydle była właśnie pracownia malarza. Dla Wywiórskiego, dla Malczewskiego, potem po jego śmierci dla Wyczółkowskiego. Także naprawdę bardzo wielu artystów odwiedzało Rogalin i tam mogli mieszkać swobodnie, bo tam pod koniec XIX wieku Róża urządziła wygodne pokoje, ale co bardzo ważne, też łazienki. I jedną z takich łazienek nam się w zeszłym roku udało odtworzyć, ale też bardzo jest ciekawe to, że w trakcie remontu jeszcze tego skrzydła odkryliśmy coś w tej łazience. Nie zdradzę co, niech to będzie tajemnicą zachęcającą do wizyty w Rogalinie, ale to powiem, że to jest rzecz zadziwiająca, która też łączy tą łazienkę rogalińską z pomnikiem bogini zdrowia, która stoi przed Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu. Jak się przyjedzie do Rogalina, to można się o tym dowiedzieć. Także łazienka jest do obejrzenia razem z tymi pokojami gościnnymi. Też pokazujemy miejsce, gdzie co roku odbywają się zebrania fundacji w tym skrzydle, gdzie przyjeżdżają raczyńscy i zarówno ci tak zwani rogalińscy raczyńscy, ale też z tej młodszej odnogi rodu, czyli kurlandzkiej linii rodu, która też wniosła olbrzymie dobra z kolei, które odziedziczyła po Atanazym Raczyńskim do Muzeum Narodowego w Poznaniu, także też są częścią fundacji przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
W skład fundacji wchodził po swoim dziadku Edwardzie Ksawery Raczyński. Ja go pamiętam, jak tutaj były uroczystości związane z pogrzebem prezydenta. Rozmawiałam z nim, on miał wtedy kilkanaście lat i przekonałam się, jak jest przywiązany do Polski, kim był dla niego jego dziadek. On właściwie tą miłość do Polski to przejął bezpośrednio od dziadka i marzył o tym, żeby tutaj w jakimś charakterze pracować w Polsce. Miał być ambasadorem, do tego nie doszło, a powinno dojść. Jest jednym z członków właśnie fundacji, która cały czas działa na rzecz Polski i kultury polskiej.
Tak, Ksawery jest jedną z najważniejszych postaci w tej chwili w fundacji, przy czym Ksawery to syn Wirydiany Rej, zatem on teraz nosi nazwisko Rej. Ksawery jest bardzo ważną postacią w dyplomacji francuskiej, która zajmuje się sprawami Europy Środkowo-Wschodniej. Także w zeszłym roku też gościliśmy tutaj przedstawicieli Trójkąta Weimarskiego i w tej delegacji był bardzo skromnie zachowujący się Ksawery, który przez długi czas w ogóle się nie przyznał, że przyjeżdża tak naprawdę do domu swojego dziadka. Ale
i to też jest cecha
tak,
właściwa właśnie przedstawicielom rodu Raczyńskich, bo i Edward Bernard Raczyński, no i jego wnuk Ksawery są ludźmi skromnymi. Tamten był, ten jest.
To jest nadzwyczajna rodzina. Naprawdę ja przez lata pracując w Rogalinie, no zawsze miałam takie poczucie jako poznanianka z urodzenia, jako osoba, która zawsze sobie od dziecka zdawała sprawę, jak ważna dla Wielkopolski była rodzina Raczyńskich, ale im dłużej się tutaj pracuje, tym bardziej człowiek ma właśnie takie poczucie takiej olbrzymiej wdzięczności dla tej rodziny, a jeszcze kiedy ma się możliwość rozmawiania, spotykania się z rodziną, to człowiek ma naprawdę przekonanie, że mamy do czynienia z ludźmi najwyższego formatu, bo do dzisiaj cały czas nam cała rodzina sekunduje w różnych naszych poszukiwaniach, wspierają nas, załatwiając też, przywożąc jeszcze różne rzeczy, które dopełniają ekspozycję. Także to jest naprawdę nadzwyczajna rodzina i co więcej, ta fundacja, którą powołał Edward Bernard Raczyński, działa już ponad 30 lat i do dzisiaj uważa się, że jest modelowo pomyślaną i realizowaną ideą fundacji, która współdziała z państwową instytucją.
Jeszcze zaglądniemy do albumu.
Jeżeli chodzi o album, jest to rzeczywiście najnowsza publikacja poświęcona Muzeum Pałacowi w Rogalinie, gdzie Państwo mogą znaleźć w pierwszej części taki zarys historyczny całego założenia, trochę wiadomości o kolejnych właścicielach, to jest dosyć bogato ilustrowane. Tu też jakby jest najnowszy stan badań, jeżeli chodzi o rezydencję. Oczywiście to nie jest bardzo rozbudowane, no bo to jest publikacja popularno-naukowa, ale jeżeli ktoś się interesuje, to może tam dużo rzeczy znaleźć. Natomiast druga część to jest część no, stricte albumowa, która pokazuje te zrewaloryzowane wnętrza rogalińskie, które można w tej chwili zwiedzać, ale też oczywiście w dalszej części znajdą Państwo informacje na temat gabinetu londyńskiego prezydenta Raczyńskiego, który jest w prawym skrzydle i galerii antenatów Atanazego i tego właśnie lewego skrzydła z tajemniczymi zakamarkami i powozowni, którą przecież można u nas odwiedzać i informacji na temat ogrodu i parku, ale też kościoła, mauzoleum, który jest częścią tej rezydencji, immanentną, oczywiście w tej chwili zarządzaną przez kurię, to jest normalna parafia rzymskokatolicka, prężnie działająca. No i też parę słów oczywiście o majątku, ale tutaj doskonałym ambasadorem majątku Rogalin, czyli spółki przy fundacji, którą od lat zarządza sekretarz fundacji, a zarazem prezes pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, można się dowiedzieć zarówno z nowej pięknej strony właśnie majątku i fundacji, ale też no, z częstych kontaktów właśnie z przedstawicielami tego miejsca, w tym przede wszystkim pana Pietraszaka.
Także proszę zwrócić uwagę na ten album, jak dotrzecie państwo do Rogalina, w sklepiku można
tak,
kupić.
Tak, album jest pięknie wydany, kosztuje 90 zł. Można go zamówić przez internet również, bo mamy w tej chwili sprzedaż internetową w muzeum, albo pisząc po prostu do wydawnictwa muzealnego, także wydawnictwo wysyła takie publikacje. Natomiast korzystając z tego, że mam możliwość tutaj tak miło z panią rozmawiać, to też chciałabym zachęcić państwa do wizyty na przykład z wnukami, albo też przedstawicieli szkół. Powiem, my mamy bardzo szeroki program edukacyjny, który nie dotyczy tylko oprowadzania po pałacu, ale lekcji muzealnych, warsztatów. Koleżanki są niezwykle kreatywne, próbują zachęcić do wizyty najróżniejsze grupy, od dzieci aż do osób starszych. Oczywiście też mieszkańców gminy Mosina, czy tutaj z osób z okolicy, którzy tutaj mieszkają. Także naprawdę warto spojrzeć na bardzo szeroko zarysowany program. On jest też bardzo często związany z takimi wydarzeniami jak święta. Także przed Wielkanocą też mamy program edukacyjny z tym związany, ale też można na przykład nauczyć, jak zbudować drzewo genealogiczne, czyli jak prowadzić badania na temat swojej rodziny. To też takie warsztaty tutaj u nas bywają. Można też w przypadku dzieci wziąć udział w balu w pałacu. To jedno z takich ładniejszych zajęć, bardzo ciekawych, ale też małe dzieci mogą wziąć udział w takich zajęciach jak kleksografia, a nieco starsze zajęciach kaligrafia.
Właściwie jeszcze nie ma kalendarzowej wiosny, ale w Rogalinie, w parku już ślady tej wiosny można znaleźć.
Owszem, no, wszyscy widzimy, że pogoda jest, można powiedzieć, wiosenna. No nie jest to dobra wiadomość, jak wiemy, z punktu widzenia przyrody, ale dla zwiedzających to oczywiście okazja, żeby odbywać spacery. Zachęcam do wizyty w Rogalinie, zachęcam do obejrzenia tych naszych stałych ekspozycji. Też państwu muszę powiedzieć, że my co roku nieustająco, można powiedzieć, wzbogacamy ekspozycję. Dostajemy bardzo dużo darów, kupujemy bardzo dużo przedmiotów. W zeszłym roku między innymi dostaliśmy wspaniały portret Jana Piwarskiego, który namalował w latach 80. portret Edwarda Bernarda Raczyńskiego pod tytułem Stary Prezydent. Bardzo przejmujący portret. Piwarski znał osobiście prezydenta, ponieważ był też związany z Solidarnością, był też przez jakiś czas na emigracji. Także to niezwykle przejmująca rzecz, którą można oglądać przed gabinetem londyńskim. Ale z drugiej strony takie rzeczy, to jak na przykład misa toaletowa, czy dzban toaletowy, który właśnie przyjęliśmy w darze, lada dzień będzie wystawiony, z całego kompletu, który trafia do nas w kawałkach już od kilku dobrych lat, różnymi drogami, to po prostu była część takiego wielkiego ceramicznego kompletu, który po prostu tutaj uległ rozproszeniu i powraca do nas. I to nas tak cieszy, a poza tym też trafiają takie rzeczy, które dopełniają ekspozycję, które niekoniecznie są związane z Rogalinem, ale są oczywiście takimi przedmiotami świadczącymi o dawnych obyczajach, które musiały tutaj być, jak na przykład chłopak do butów, czy tak zwany piesek do butów, czyli takie urządzenie, które pozwalało zdejmować oficerki bez pomocy drugiej osoby. Czy na przykład jakieś elementy, jakieś kuferki toaletowe, czy na przykład teraz wystawiliśmy wspaniałe buty z okresu międzywojennego sypialni Heleny. Też dostaliśmy to w darze z jakiejś wytwórni paryskiej. No też absolutnym hitem jest taki frak, który był szyty dla Rogera Raczyńskiego w Wiedniu w 1909 roku i który potem, po okresie, kiedy Roger z niego wyrósł, trafił do majordomusa Antoniego Tarocińskiego, który widać było, że przez długie lata pewnie po wojnie jeszcze w nim chodził, bo on tutaj po wojnie też pracował jako kierownik administracji. No i ten frak w tej chwili jest w konserwacji, ale pokażemy go niebawem, szczególnie, że na przyszły rok planujemy niezwykle ciekawą wystawę poświęconą przedwojennej służbie pałacowej. Także tą drogą od razu pozwolę sobie zaapelować, że gdyby ktoś z Państwa miał jakieś wiadomości, jakieś koligacje rodzinne, czy przedmioty, czy jakiekolwiek archiwalne listy, czy jakieś świadectwa, które by się wiązały właśnie z rodzinami, które przed wojną tu pracowały, a tych ludzi było bardzo dużo, to jesteśmy otwarci na wszelkie kontakty, na przyjęcie, na relacje, bo będziemy mogli w ten sposób w czasie tej wystawy, która ma być związana z publikacją, uhonorować właśnie tych ludzi, których najczęściej się nie mówi w takiej rezydencji, a my właśnie chcemy to zrobić. Chcemy po prostu to pokazać, szczególnie, że akurat tutaj w Rogalinie ta służba była traktowana prawie jak rodzina. Oczywiście obowiązywały pewne zasady, ale jednak ta służba była niezwykle związana z Raczyńskimi.
W Rogalinie, ale też w sąsiednim Rogalinku żyją rodziny, które wspominają swoje związki z pałacem i rodziną Raczyńskich. Myślę, że taka wystawa może być bardzo, bardzo ciekawa. W audycji wystąpili kierownik Muzeum Pałacu Ewa Leszczyńska i kierownik przypałacowego parku, od lat go upiększający, Piotr Wilanowski. Dziękuję za uwagę, kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.